Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
W kolejnym odcinku naszego cyklu witają Państwa historyk, profesor nadzwyczajny Andrzej Olejko
oraz Jerzy Pasierb.
To powiedzmy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Będziemy poruszać się wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry, a powodem jest to, że ten dzisiejszy odcinek tyczyć będzie forsowania tych dwóch rzek. Andrzeju, jesteśmy w tej chwili w...
I teraz którego języka powinniśmy użyć? Bo jeżeli niemieckiego, to Lausitz Neisse. Jeżeli chodzi o narzecze łużyckie, tu bym się powstrzymał, a w języku polskim Nysa Łużycka, na wysokości Zgorzelca, a z drugiej strony Görlitz.
I to miejsce będzie początkowym miejscem naszego cyklu w tym odcinku. Właśnie już za chwilę wrócimy do opowieści o historii. Tak jak mówiliśmy Państwu przed momentem, jesteśmy w okolicach Zgorzelca, stąd podróżować będziemy, skacząc trochę po obu stronach granicy w górę mapy, czyli na północ, ale na razie skupmy się na tym południowym odcinku. Okolice Zgorzelca to miejsce operacji łużyckiej, która miała na celu sforsowanie Nysy Łużyckiej w drodze do Berlina, czy też może osłony wojsk idących na Berlin. Zgorzelec to jest miejsce, gdzie znajduje się jedna z największych wojennych nekropolii, jeżeli chodzi o zachód Polski, i na niej właśnie w tej chwili jesteśmy.
A w przypadku rzeczonej nekropolii trzeba zacząć tą historię od pewnego stwierdzenia. Dlaczego na tym cmentarzu z kwietnia 1945 roku oraz z przełomu kwietnia i maja jest tak wiele polskich krzyży? Dlaczego znajdujemy się na terenie nekropolii, która założona została tuż po zakończeniu działań wojennych w roku 1946? W rzeczywistości była trzykrotnie modernizowana, potężny pomnik z piastowskim orłem, nazywanym w tamtych latach kuricą, stoi przy wejściu na tenżeż teren. Operacja Łużycka, późniejsza operacja Praska, w trakcie tej pierwszej bitwa budziszyńska, a na samym początku forsowanie niezbyt szerokiej, co należy podkreślić pod każdym względem, Nysy Łużyckiej. I ten obraz, który się rozciąga przed naszymi oczami, tablice kamienne, na których znajduje się ponad 3400 polskich nazwisk i krzyże rzędami poustawiane, to tak jakbyśmy byli pod Lenino, gdzie byliśmy kilka lat wstecz, to tak jakbyśmy byli na największych polskich cmentarzach frontu zachodniego, a przecież to miała być i była w rzeczywistości wiosna triumfu. Stąd wracając do pytania, skąd tyle krzyży?
Ponieważ forsowanie rzeki wiąże się zawsze ze stratami, ale nie tylko, ponieważ przeciwnik z drugiej strony rzeki był nieźle umocniony, jak na rok 1945.
16 dzień kwietnia 1945 roku rozpoczynał równolegle dwie potężne operacje. W składzie sowieckich wojsk na odcinku nadodrzańskim pierwsza Armia Wojska Polskiego rozpoczynała uderzenie w stronę bezpośrednio na Berlin i w stronę Łaby. A na odcinku południowym druga Armia Wojska Polskiego z prawego brzegu Nysy Łużyckiej rozpoczynała uderzenie wraz z pierwszym korpusem pancernym w stronę na Drezno. W pewnym sensie rodzi się pytanie, czy to był wyścig pomiędzy dowódcami pierwszego frontu białoruskiego i pierwszego frontu ukraińskiego, czy to była jakaś rywalizacja, ale czarno na białym fakty pokazują, iż o ile uderzenie na Berlin z potężnym wsparciem artyleryjskim i lotniczym doprowadziło do przełamania głównej linii niemieckiej obrony, o tyle po sforsowaniu Nysy Łużyckiej sytuacja na tym odcinku frontu niestety stała się wręcz katastrofalną. I nie należy kłaść nacisku tylko i wyłącznie na słabe wsparcie lotnicze oddziałów sowieckich. Myślę, że przede wszystkim należy spojrzeć prawdzie w oczy. Rozpoznanie niemieckiego lewego brzegu, a szczególnie odcinka prowadzącego od Jeleniej Góry w stronę na Zgorzelec, było po prostu złe.
I to niech starczy Państwu na razie za komentarz do całej sytuacji, jeżeli chodzi o ten okres i to miejsce, o którym opowiadamy. My jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy tych krzyżach, które na cmentarzu. Inskrypcję tylko możemy Państwu w tym momencie przytoczyć, która na jednej z tablic na tym cmentarzu umieszczona.
Bo jeżeli spojrzymy uważnie na rzeczoną treść, wynika z tej tablicy, iż autorzy precyzyjnie zaprezentowali straty strony przeciwnej, czyli 21 080 rannych i zabitych, 2673 żołnierzy wziętych do niewoli, 462 zniszczone czołgi i działa pancerne. I tu wracając do tego pierwotnego pytania. A nasze krzyże? I dlaczego te dane, które precyzyjnie powinny się znajdować na tych tablicach z lat 60., zostały przytoczone dopiero, kiedy ruszył czas okrągłego stołu i zaczęto mówić o nie porażce, ale o hekatombie II Armii Wojska Polskiego na Łużyca?
3420 krzyży symbolizujących poległych polskich żołnierzy i oficerów podczas tej operacji właśnie w tym rejonie. Za moment wrócimy do naszej opowieści. Dzisiaj opowiadamy Państwu o forsowaniu Odry i Nysy Łużyckiej. Nad Nysą wciąż jesteśmy, z tym, że nie po tej stronie, która przynależna do naszego kraju, tylko po tej drugiej, niemieckiej, rzec by można, i wracamy pamięcią do roku 1945. Szum wody nam towarzyszy.
Lewy brzeg Nysy Łużyckiej, a na prawym znajdowały się pozycje pięciu dywizji II Armii Wojska Polskiego, a za nimi przygotowujące się do sforsowania tejże rzeki trzy brygady pancerne oraz jedna zmechanizowana pierwszego korpusu pancernego. Na pierwszy rzut oka Nysa, szerokość około 20 metrów, głębokość mniemam, że na tym odcinku, gdzie jesteśmy, a szumi tu wyjątkowo mocno, rzędu 3 maksymalnie metrów, ale to jest stan obecny. Rzeka, która z punktu widzenia strategicznego miała niebywale ważne znaczenie, ale jeżeli chodzi o stronę techniczną, te 20 kilka metrów można pokonać wpław, można pokonać również przy pomocy mostów pontonowych, ale trzeba je najpierw zbudować. Lewy brzeg niemiecki na wysokości miasta Rotenburg. Samo miasteczko zamienione w trwały punkt oporu. Każdy budynek przeznaczony był do obrony, a patrząc na teren, Łużyce, na których się znajdujemy, są rzadko pocięte bitymi drogami. Duża ilość lasu, to mało powiedziane, ogromna ilość lasu i grunt wyjątkowo miękki. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się jednostek piechoty w przypadku pułków i dywizji II Armii Wojska Polskiego, z tym kłopotów nie przewidywano. Ale jeżeli chodzi o ciężki sprzęt, w tym pancerny oraz jednostki artylerii, te już musiały wziąć się za bary z tym gruntem, gdzie matka natura definitywnie królowała.
Mówiliśmy przed momentem, kilka minut temu, będąc jeszcze po naszej stronie granicy, że całkiem nieźle przygotował się niemiecki Wehrmacht, tudzież inne niemieckie oddziały do obrony. Trudno było przebić się polskim oddziałom, nawet już po przekroczeniu rzeki dalej na zachód.
Primo, przygotowanie artyleryjskie w czasie forsowania Nysy Łużyckiej diametralnie różniło się od przygotowania artyleryjskiego podczas forsowania Odry. Było o wiele mniejsze. Sekundo, przeciwnik bronił własnego gruntu, a zatem wchodził ten dodatkowy aspekt walki o własne terytorium. Tercio, pola minowe, punkty oporu, jeżeli idzie o broń maszynową, wspomniane dojście do miasteczka, które na pierwszy rzut oka wydaje się wyjątkowo łatwe. 1,5 do 2 kilometrów otwartego terenu.
No właśnie, wydaje się, że to w zasięgu ręki.
Ale to jest tok rozumowania turysty pola walki dziś, taktyka doby współczesnej. Przeciwnik również dysponował środkami ogniowymi, stąd też natarcie w ogniu moździerzy, w ogniu artylerii, piechota przygnieciona do ziemi ogniem broni maszynowej, a to jest czas, kiedy MG-42, czyli piła tarczowa Hitlera, najlepszy karabin maszynowy II wojny światowej, znajdował się w rękach, no i teraz pytanie, kogo? Owszem, jednostki frontowe, bez dwóch zdań, choćby dywizja Brandenburg, ale oprócz tego duże ilości jednostek Volkssturmu, jednostek składających się z tych, którzy nie mieli jeszcze 16 lat, bądź też przekroczyli już 60 lat. Polskim językiem i polskie nazewnictwo wprowadzając pospolite ruszenie. Po dobie walk Rotenburg został zajęty, aczkolwiek jest to uderzenie punktowe. Wspomnieliśmy o tym, że 5 dywizji II Armii Wojska Polskiego rozrzuconych było na odcinku kilkudziesięciu kilometrów.
I to jest czas też, żeby powiedzieć co nieco o II Armii Wojska Polskiego, która w jakiejś części ze ściany wschodniej przecież się wywodziła, jeżeli chodzi o skład osobowy.
To był żołnierz, który pochodził z Podlasia, z Lubelszczyzny, z Roztocza. Lwia część kadry oficerskiej to byli oficerowie Armii Sowieckiej. Liczba łączna żołnierzy II Armii Wojska Polskiego ponad 89 tysięcy. Doświadczenie bojowe żadne. Z wyjątkiem tych, którzy mieli za sobą doświadczenia z kampanii wrześniowej, na przykład kapitan Betlej, z wyjątkiem tych, którzy mieli za sobą doświadczenie leśne, patrz, walki partyzanckie. Reszta to był żołnierz, który prochu nie wąchał.
I tak to wyglądało wówczas, w 1945 roku, a my Państwu o tym dzisiaj opowiadamy. Jaki będzie następny punkt tej naszej historycznej podróży? Za moment to Państwu przypomnimy. Tej naszej podróży śladami II Armii Wojska Polskiego i tego, co działo się już bezpośrednio po forsowaniu Nysy, trafiliśmy do miejscowości Boksberg. Powód jest też, aby powiedzieć o pomnikach i upamiętnieniach związanych z polskimi żołnierzami. Przed jednym z nich w tej chwili stoimy. Biały orzełek, ale także sierp i młot i napis i data 25 kwietnia 1945 rok.
Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby ruszyć śladem II Armii Wojska Polskiego przez teren Łużyc, to musi wiedzieć, iż trochę się na mapie Niemiec pozmieniało, szczególnie po roku 1989. Starsze pokolenie z łatwością odczyta nazwę NRD jako Niemiecka Republika Demokratyczna. Dla pokolenia obecnych maturzystów obawiam się, że jest to czas zaprzeszły dokonany, w zasadzie epoka dinozaurów. Ale skoro mowa o upamiętnieniu roku 1945 na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej, stawiane były pomniki w okresie bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, zgodnie z właściwą orientacją. NRD popularne należało do krajów demokracji ludowej, tak jak i Polska Rzeczpospolita Ludowa. A skoro mowa o śladach polskich, Boksberg, leżący na drodze do Kuckau, jest tym miejscem, gdzie wspomniany orzełek polski bez korony, data 25 kwietnia, choć w rzeczywistości to powinien być 19 kwietnia, no i symbolika zaprzeszłej epoki, o której wspomniałem, czyli sierp i młot. Dlaczego przy drodze do Kuckau? O tym jeszcze nie dziś, ale tu należy przywołać to nazwisko. Kapitan Stanisław Betlej.
Bo II Armia Wojska Polskiego, specyficzną armią będąc, w dużej mierze o ścianę wschodnią, jeżeli chodzi o zasób ludzki oparta, wśród tych, którzy z nią związani, właśnie kapitan Betlej.
Kapitan Stanisław Betlej, urodzony w Męcince koło Jasła, w dwudziestoleciu międzywojennym oficer, podporucznik Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 roku, oficer 6 Pułku Strzelców Podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej, wsławiony ocaleniem sztandaru pułkowego w okresie okupacji niemieckiej, pseudonim Lampart. W roku 1944 żołnierz OP, czyli Oddziału Partyzanckiego 15, słynna historia Republiki jako Rzeczpospolitej Iwonickiej. A następnie, i tu małe trzy kropki, 27 Pułk Piechoty 10 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego. Pułk składający się z wspomnianego zasobu ludzkiego, czyli z byłych żołnierzy lasu, mając na myśli zarówno żołnierzy Armii Krajowej, jak i odcień lewicowy. Z tych, którzy nie mieli do czynienia z wojskiem w ogóle, ale w przypadku jego doświadczenia los rzuci go do 2 batalionu wspomnianego 27 Pułku Piechoty. Gdzie stacjonował pułk? W Słocinie pod Rzeszowem. Kto z mieszkańców Rzeszowa, mieszkających na ulicy kapitana Betleja, kiedykolwiek był w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy? Myślę, Jurku, że jesteśmy po raz kolejny na szlaku historii, który odkrywamy i może po nas pójdą inni. Rejon Schwarzerschöps, Weißerschöps, jako rzek płynących, pomnik stojący przy samym moście, przy jazie wodnym, niebywale wilgotne, niebywale błotniste Łużyce. Kapitan Stanisław Betlej zginął 19 kwietnia 1945 roku podczas walk pod Buxbergiem. Dowodził 2 batalionem 27 Pułku Piechoty. Jednostka poniosła niebywale wielkie straty. A upamiętnienie? No jeszcze jeden szczegół. W Rzeszowie jest ulica 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Jego dywizji.
I tak toczyły się losy wielu z tych, którzy na Podkarpaciu, ogarnięci przez rok, w którym ze wschodu toczył się walec pancernej Armii Czerwonej, tudzież polskich jednostek, postawieni przed alternatywą wstąpienia do Ludowego Wojska Polskiego, bądź też na przykład zsyłki na wschód, wybierali tą pierwszą alternatywę, trafiając z drugą armią na Łużyce. Kierunek stąd, z Boksberga, wiódł między innymi na Budziszyn, a Budziszyn jako miejsce generalnej klęski polskich oddziałów fatalnie dowodzonych przez Karola Świerczewskiego. To jest również konsekwencja forsowania Nysy Łużyckiej. O Odrze mówić będziemy za czas jakiś. Radio to taki cudowny wynalazek, że można w krótkim czasie przemieścić się w czasie i przestrzeni. Przemieściliśmy się w czasie i przestrzeni właśnie w tej chwili. Przed momentem byliśmy nad Nysą, teraz jesteśmy nad Odrą, 200 km dalej na północ. Czas współczesny przycumował właśnie prom, który przepływa przez Odrę w miejscowości Gozdowice, ale 80 lat temu tu zupełnie inna scenografia, rzec by można, i zupełnie inny, bo nie pokojowy, tylko wojenny czas.
Jak śpiewał Edmund Fetting, przed nami Odra, szare wody toczy. Rzeka, jakby nie mam, taka sama w kolorystyce, w chłodzie wody i nie tylko. Ale patrząc od strony wydarzeń sprzed 80 lat, przyczółek gozdowicki w kwietniu 1945 roku. Most przez Odrę przerzucony jako most tymczasowy o długości ponad 200 metrów i 75 tysięcy żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego czekających na ten decydujący moment. 16 kwietnia 1945 roku. 5 dywizji piechoty, 1 brygada kawalerii, kilka samodzielnych brygad artylerii, 1/4 pułk czołgów ciężkich. To taka zwykła wyliczanka o charakterze taktycznym. Ale patrząc na Odrę i porównując ją z Nysą, Odra jest co najmniej 10 razy szersza. Most pontonowy przerzucony na niemiecki lewy brzeg miał ponad 200 metrów, a udźwig do 16 ton. Na owe czasy był to inżynieryjny fenomen w błyskawicznym tempie zrealizowany w założeniach od pomysłu do finału.
Możemy zadać sobie pytanie, Dlaczego Nysa? Dlaczego Odra? Dlaczego tak szeroko? Dlaczego nie punktowo?
Dlatego, że kierunek berliński i kierunek drezdeński mają to do siebie, że rozdzielone były w ramach priorytetów pomiędzy drugi front białoruski, pierwszy front białoruski i pierwszy front ukraiński, jako trzy fronty polowe Sowieckiej Armii Czerwonej. Wytyczne moskiewskie były bardzo proste. Na Berlin. Wszystkimi możliwymi środkami. 16 kwietnia 1945 roku po gigantycznym przygotowaniu artyleryjsko-rakietowym, mając na myśli artylerię polową oraz legendarne organy Stalina, popularne Katiusze, zaczęto ostatnią fazę uderzenia berlińskiego. Trzy dni później, po zażartych walkach w rejonie wzgórz Zelow, przełamane zostały trzy linie niemieckiej obrony. Niemiecka polowa 9. Armia, podając tyły, zaczęła cofać się w stronę na Berlin. Tydzień po rozpoczęciu forsowania stolica III Rzeszy była okrążona. Gozdowice. Wiatr taki sam jak wtedy. Słupy graniczne, wtedy stawiane przez żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w takich samych barwach jak te, które dzisiaj stoją, aczkolwiek wówczas orła piastowskiego na nich malowano nieco innego pod względem struktury i bez korony. W nawiązaniu do czasów nam współczesnych. Odra i ten zaśpiew Edmunda Fettinga. Przed nami Odra, szare wody toczy.
Tak to wyglądało wówczas, do czego my dzisiaj nawiązujemy, ale to nie koniec naszej podróży, jeżeli chodzi o bieg Odry i miejsca związane z wydarzeniami sprzed 80 lat. Oprócz tego, że w Gozdowicach można zobaczyć szeroko rozlaną Odrę, uświadomić sobie, jak to wszystko wyglądało w roku 1945, to można również zajrzeć do pewnej placówki, do Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych, które tutaj te 80 lat temu odegrały swoją niezwykle istotną rolę. No to poopowiadajmy troszkę o tym, a najlepiej opowie o tym pan
Kamil,
który tutaj w muzeum przyjął nas właśnie przed momentem. Co można tutaj znaleźć?
Mamy tu pamiątki po uczestnikach forsowania Odry, 1. Armia Wojska Polskiego oraz Wojska Inżynieryjne z tejże armii. Pamiątki po saperach, miny, granaty, pociski, dokumenty, sprzęt przeprawowy oraz inne ciekawe eksponaty.
Są też tablice, na których można poczytać co nieco, jeżeli ktoś chciałby swoją znajomość historii z tego miejsca poszerzyć.
Tak, mamy tutaj tablice informacyjne. Ja chętnie opowiem odnośnie militarii, eksponatów, bo ja II wojną światową interesuję się od dziecka, głównie frontem wschodnim.
To zacznijmy od tych dokumentów. Co ciekawego macie tutaj do zobaczenia?
Dokumenty po uczestnikach forsowania Odry, między innymi dokumenty i odznaczenia pana Mariana Kołaczyka, żołnierza z 1. Armii Wojska Polskiego oraz dokumenty i odznaczenia Bronisława Rożnowskiego. To mogę się pochwalić, że to jest mojej babci brat. Przed wojną służył w 33. Dywizjon Artylerii Lekkiej Wilno. Dostał się do sowieckiej niewoli, przeszedł łagry Syberię. Oni nawet nie wiedzieli, że się tworzy Armia Andersa. Tam jest dokument zwalniający z niewoli. Sprawka. Służył w haubicy armatach 122 mm i szedł tutaj ze szlakiem 1. Armii, później zwolniony z niewoli. W 45. roku tutaj przekraczał w Gozdowicach Odrę. No i wujek odnalazł tutaj rodzinę, po wojnie wrócił do Mieszkowic, przyjechali do Starego Błyszyna, w tej miejscowości, w której mieszkam.
Jeżeli mówimy o forsowaniu Odry wówczas w roku 1945, to trochę patrzymy na to przez pryzmat dzisiejszego dnia. Gdzieś cicho, spokojnie, od czasu do czasu przepływa prom. Wtedy było zupełnie inaczej. Te zdjęcia mówią o tym w sposób kompletny, bo to jest na przykład most pontonowy, płynące amfibie, saperzy, którzy generalnie przygotowują się do przeprawy. Widać tą szeroką wiosną rzekę. Widać, jak było trudno.
Tak, dzisiaj to, co widzimy, to jest właściwe koryto rzeki. Woda jest niska. Wtedy, w 1945 roku, w kwietniu, woda była bardzo szeroka. Te łąki wszystkie, aż tam pod wał, były zalane. W niektórych odcinkach woda dochodziła do szerokości 2 kilometrów. W jednym odcinku doszła, bo to było widać rozlewiska, koryto rzeki, rozlewiska. Jak to wspominał szef wojsk inżynieryjnych, nie iść, nie płynąć.
Czyli po prostu trzeba było sobie jakoś radzić, próbować, często improwizować.
Na łodziach, tratwach, pontonach, w starych łysogórkach był tartak, tam zbijano też prowizoryczne łodzie, na których tutaj przeprawiała się piechota. Na rzutach wypełnionych słomą też żołnierze się przeprawiali. Najgorszy odcinek tam na Sikierkach najwięcej poległo.
Oprócz tego, że macie te plansze, macie dokumenty, odznaczenia, to jest też nieco broni.
Mamy broń, między innymi pepesze, 44 rok produkcji z fabryki w Zagorsku, dwa warianty magazynków, łukowy 35 naboi, bębnowy 71.
Macie też ekspozycję na zewnątrz, tam są właśnie fragmenty tego wyposażenia wojsk inżynieryjnych, w sensie wojsk przeprawowych, pontonowych, prawda?
Tak, parki przeprawowe, tylko mamy elementy czołowe z tych parków przeprawowych, czyli ponton czołowy, z różnych parków, to lekki DLP, ciężki, mamy nawet jeden z parku B niemiecki pod Kołobrzegiem, zdobyto park na Niemcach przeprawowy i tutaj został utworzony między innymi prom pod obciążenie 16 ton z pontonów niemieckich zdobycznych, który przerzucał sprzęt na drugą stronę rzeki.
Oprócz tego oczywiście indywidualne wyposażenie sapera, czyli łopatki saperskie, wiosła, gumowe kombinezony i tak dalej, i tak dalej.
Posiadamy tutaj oryginalny egzemplarz kombinezona Nurka, 44 rok produkcji sowieckiej.
I kostium pływaka.
Kostium pływaka, baba do wbijania pali. Elementy wraku łodzi wydobyte z dna rzeki. Były ciężkie walki. Przestrzeliny po odłamkach mamy na elemencie wraku. Czyli łódź musiała dostać jakimś pociskiem artyleryjskim bądź odłamkami i zatonęła.
Żeby sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, macie też tutaj na ekspozycji makiety mostów, makiety przepraw.
Tak, modele powstały w 1965 roku na potrzebę tutaj pierwszej wystawy. Szeregowy Andrzej Kraska pełnił funkcję tutaj opiekuna i on ręcznie z innymi żołnierzami wykonali te modele mostów stałych, promów.
No więc jeżeli chcieliby Państwo poszerzyć swoją wiedzę o forsowaniu Odry, to jak najbardziej Muzeum w Gozdowicach zaprasza. Jeżeli pojedzie się nad Odrę, to można to sobie wyobrazić, a to wyobrażenie skonkretyzować jeszcze tutaj właśnie w Muzeum w Gozdowicach. Sobie, proszę Państwa, szlakiem historii wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry. Byliśmy w Gozdowicach, w placówce muzealnej poświęconej wojskom inżynieryjnym. Rzadko się chyba zdarza, żeby na przestrzeni kilku kilometrów dwie placówki muzealne znaleźć było można, ale tutaj tak jest. Stare Łysogórki, zaczynając od tego, co na zewnątrz tego małego muzeum znaleźć można. Czołg na postumencie, Andrzeju.
Rzadkość. W Starych Łysogórkach, tuż obok rzeczonego budynku muzealnego, czołg ciężki IS-2. Co prawda z serii powojennej, ale symbolika jakżeż mocno związana z 4. Pułkiem Czołgów Ciężkich 1. Armii Wojska Polskiego, a ten pułk znajdował się w gronie jednostek forsujących Odrę pod Starymi Łysogórkami. I to dla takiego pojazdu 16-tonowy most, który zbudowany został na Odrze, nie był wystarczający. Stąd zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób najcięższy sprzęt przerzucano na lewy niemiecki brzeg Odry?
Promem.
Słowem, te wszystkie elementy przeprawowe, jeżeli macie Państwo sentyment do przeszłości, znaleźć można w Gozdowicach, tam gdzie saperzy Wojska Polskiego mają swoje 5 minut w historii.
A niniejszym przekraczamy właśnie progi Muzeum w Starych Łysogórkach. Pani Ola nas tutaj wita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspozycja, przynajmniej w części sporej, poświęcona właśnie II wojnie światowej i temu, co działo się nad Odrą w roku 1945. pierwsze, co rzuca się w oczy, jeżeli ktoś spojrzy w lewo, to jest słup graniczny. I to jest słup oryginalny, nie pierwszy, ale drugi, który stał nad Odrą.
Czy drugi? To na pewno jest następca tego pierwszego słupa granicznego wkopanego w Czylinie 27 lutego 1945 roku. Na parterze, gdzie się znajdujemy, mamy wystawę stałą poświęconą forsowaniu Odry. Mamy oryginalne zdjęcia, dokumenty, listy przekazane głównie od rodzin osób pochowanych tu, bądź osób, które przeżyły, no ale już nie mogą niestety tutaj nas odwiedzić.
Widzę też plakaty, widzę tablice, jest obok ekspozycja elementów uzbrojenia chyba.
Tak, mamy sporo rzeczy osobistych żołnierza polskiego, ale również i niemieckiego. Mamy również broń, zapraszam tam może.
Zobaczmy to naocznie niejako. Elementy uzbrojenia, stan zachowania bardzo dobry.
Tak, większość rzeczy jest bezpośrednio przekazanych właśnie od rodzin tych osób. Jeśli chodzi o broń, sporo rzeczy zostało odrestaurowanych.
Mundury także i to również z bardzo dobrym stanem zachowania jak na swój wiek.
Tak, dokładnie. Właśnie mówię, to są przekazane powiedzmy prosto z szafy, dlatego są fajnie zachowane.
To jest ekspozycja, która szczególnie zainteresuje tych, którzy są miłośnikami historii, ale na tym się nie kończy, bo macie ekspozycję poświęconą również wcześniejszym dziejom rejonu, czyli etnografii i również współczesności.
Muzeum składa się z trzech pięter. W piwnicy mamy salę ekshumacyjną, ponieważ w tym budynku w kwietniu 1945 roku, zaraz po zakończeniu działań forsowania tutaj na tym terenie, stacjonowało wojsko w tym budynku, które miało za zadanie ekshumowane ciała transportować tutaj. Tu były przeprowadzane sekcje. Następnie żołnierze zostali pochowani na cmentarzu, który znajduje się 300 metrów od naszego muzeum. W piwnicy również jest pomieszczenie poświęcone dziejom ziemi mieszkowickiej. Mamy maszynę z fabryki miar metrycznych. To była jedyna w Polsce taka fabryka. Mamy również pamiątki maszyny pana Rostkowskiego. Szewc, który mieszkał w Mieszkowicach, przeprowadził się tutaj zaraz po wojnie z rodziną i do końca swojego życia działał tutaj właśnie w miasteczku.
No i Most Przyjaźni też jest na ekspozycji, gdzie indziej już w innym miejscu tego budynku pokazane i to jest rzeczona współczesność, o której wspomnieliśmy. Obejrzeć jest zatem co, jeżeli chodzi o historię i współczesność?
Oczywiście, zapraszamy. Jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli.
Kończyć będziemy tę naszą podróż w czasie i przestrzeni szlakiem forsowania Nysy Łużyckiej i Odry. Kończymy ją w miejscu symbolicznym i miejscu wyjątkowym. Niektórzy mówią w siekierkach, inni mówią w starych łysogórkach, właściwie tak na granicy siekierek i łysogórek. Największy chyba cmentarz wojenny żołnierzy poległych podczas forsowania Odry i na nim się w tej chwili znajdujemy. Rzędy białych krzyży, centralny pomnik i stan zadbania, który rzeczywiście jest dobry jak na cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy ze wschodu przybyli na tę ziemię.
Rok 1945. Liczba ekshumowanych na terytorium Niemiec 736. Rok 1946. Liczba ekshumowanych na terytorium Niemiec 862. Rok 1949. Ekshumowanych w Polsce 24 żołnierzy. Rok 1953. Ekshumowanych w Polsce 348. Rok 1962. Ekshumowanych w Polsce 12. 4 lata później ekshumowanych w Polsce dwóch. Patrząc na zestawienie, na ten rachunek pamięci, to naprawdę robi niebywałe wrażenie. 18-metrowy monument, na nim brązowe miecze grunwaldzkie, każdy o długości 170 cm i to wszystko wraz z symboliką postaci kobiety otulonej szatą oddaje wiosnę 1945 roku. W odległości od cmentarza rzędu do kilometra na horyzoncie widoczny słupek graniczny, linia Odry lekko osłonięta, kilka masztów z biało-czerwonymi flagami i lapidarium. Tam wymienione są te najważniejsze pola bitewne żołnierza Wojska Polskiego, zarówno tego z orłem w koronie, jak i bez korony. Wiatr, brzozy, które przy takim miejscu muszą dopełniać całości i rzeczywiście dopełniają. Stare Łysogórki. Jesteśmy 80 lat później w miejscu, gdzie rozpoczęto budowę cmentarza polowego zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego numer 121 z 14 kwietnia 1945 roku.
Wracając na moment do historii tego lapidarium, które nieopodal cmentarza, jego początek to taki, rzekłbym, niezbyt chwalebny akt historyczny, wiążący się po trosze ze śmietnikiem historii.
Ale jest i ciemna strona rzeczonej nekropolii. W roku 1985 w ramach renowacji cmentarza 4 lata przed okrągłym stołem doszło do bardzo kontrowersyjnego czynu. Część krzyży znajdujących się na terenie obecnego lapidarium przycmentarnego została usunięta, a potem wyrzucona niejako na śmietnik historii tuż obok koryta Odry. Znalezione przez ludność miejscową dały powód do dużej awantury, wręcz burzy medialnej. Od takie zakręty polskich dziejów.
Ale krew żołnierza zawsze była czerwona i pamięć im się także należy, dlatego tutaj jesteśmy. Ale oprócz lapidarium, oprócz tego cmentarza jest jeszcze przynajmniej kilka miejsc, które odwiedzić warto, jeżeli podróżuje się szlakiem turystyki pola bitwy i śladami historii, bo nie o wszystkich oczywiście byliśmy w stanie Państwu opowiedzieć, od choćby w tym terenie najbliższym Starym Łysogórkom, jadąc na kierunek Gozdowice, można znaleźć przynajmniej dwa interesujące miejsca.
A za Gozdowicami Czelin, miejsce, gdzie w roku 1945 stawiano pierwszy słup graniczny, dziś w tym miejscu pomnik upamiętniający tamto wydarzenie. W samych Łysogórkach wspomniana Izba Tradycji Wojsk Saperskich, pomnik w miejscu forsowania Odry, jakżeż charakterystyczna wiata na małym wzgórzu, pozwalająca na panoramiczne uruchomienie wyobraźni, stanowisko dowodzenia 6. Pułku Artylerii. Jeżeli chodzi o tą rzeczywistość, tą realną część pod kasino, ponad 1000 krzyży. Na wysokości Bolonii ponad 1400 krzyży. A gdyby zliczyć te na cmentarzu w Łysogórkach, liczba jest jeszcze większa.
I tym kończymy tę naszą podróż historyczną szlakiem forsowania Nysy Łużyckiej i Odry. Niedaleko Cedynia, ale o niej innym razem, bo to zupełnie inny historyczny okres. Kłaniają się Państwu profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko.
I jak zawsze w polu Jerzy Pasierb.
Do usłyszenia.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.